Ja nie wiem, jak ja mogłem być taki. To jest odrażające w ogóle. A ja to wszystko robiłem z własnej woli.
Ja ze dwie cysterny denaturatu wypiłem. Perfum, jakichś dezodorantów, brzozówki, nawet autowidol próbowałem. Naprawdę żyłem na śmietnikach. Straszyłem ludzi po prostu.
I zapłakałem nad sobą. Wiedziałem, że nie ma dla mnie ratunku, ale powiedziałem, Panie Boże, ratuj mnie.
Jakość szczęścia. Reportaż Katarzyny Kozłowskiej.
Ja pochodzę z Michałowa. Byłem przez dłuższy czas jedynakiem, bo moja mama była chora, zdiagnozowana u niej SM. No ja tak po prostu jeszcze się prześlizgnąłem, jak to się mówi, w tej chorobie. A mój ojciec był kinooperatorem i krawcem w dodatku. Zresztą bardzo poważany w Michałowie i w ogóle. No ja byłem tym chcianym, wyczekanym. Mama była w ciąży. Były już imiona, że jeżeli dziewczynka, to będzie Marzenka, bo to marzenie. A jeżeli chłopczyk, to Dariusz, bo to musi być dar. Ciotki, babki to nade mną chuchały, dmuchały, bo to jedynak i co z niego będzie, jaki to on będzie wspaniały. W szkole podstawowej zacząłem palić papierosy, na przykład w piątej klasie, miałem fajnych starszych kolegów. Ja to w ogóle bardzo lubiłem do Białegostoku jeździć na wagary już i na strzelnicy postrzelać do kolorowych pocztówek albo po prostu gdzieś do Peweksu. Pomimo, że miałem wtedy 12-13 lat, ja miałem jakieś takie cięgotki, że bardzo lubiłem już te pieniążki. No a że miałem rodzinę, dosyć dobrą, taką ciepłą, no to podkradałem dla tej rodziny, więc dla wszystkich ciotek, babek to sporo pieniążków się podkradało. I kupowałem sobie, prawda, bony czy dolary. Piękne papierosy, jakie one były pachnące wtedy, jakie one były takie w długich opakowaniach. Piwo w puszkach, prawda. I się zaczęło to takie pożądliwość oczu, chciwość taka się wytworzyła. I to gdzieś tak w tym młodym takim człowieku, to taka deprawacja nastąpiła. Ja to teraz tak z perspektywy czasu oczywiście określam, bo to zupełnie było jedyne słuszne. Ja bardzo ciężki miałem okres dojrzewania i taki w ogóle no, bardzo wybuchowy, bo i ciąłem się, prawda, i już próby samobójcze były, bo rodzice trochę stawali okoniem, bo ja już chciałem gdzieś na jakieś dyskoteki, ja już chciałem jakieś tam coś po prostu no, robić. Ja miałem swój własny pokój, ja miałem sprzęt i rower, miałem wszystko co trzeba. Ja nie potrafię sobie wytłumaczyć, czego ja jeszcze chciałem. No chciałem po prostu rozpusty, jak to nazywano. No babcia, będziemy wstawać powoli już, no. Czy babcia dobrze się czuje dzisiaj? U mnie parę godzin nie było.
No,
co się stało?
Co takie prędko?
Nie, właśnie nie prędko, tak po malutku. No. Babcia spała teraz, tak? Czy...
No, spała. No.
Ja zostałem alkoholikiem, dlatego, że to jest najprostszy sposób na to, żeby sztucznie stymulować sobie mózg, żeby po prostu zupełnie inaczej patrzeć na rzeczywistość. No. Szukałem jakichś wyższych po prostu doznań jakichś może, podniet jakichś takich. A zresztą ja zawsze byłem bardzo nieśmiały w stosunku do dziewcząt czy coś. Ja potrzebowałem dopingu, a wiadomo, że wtedy się piło bełty albo jakieś piwo takie kuflowe, obrzydliwe z jakiejś mordowni. Ja już miałem takie doświadczenia w wieku 12-13 lat. A wszyscy myśleli, ach skąd on się taki wziął? U mnie rodzina sytuowana, kilku lekarzy mam, prawników. Jakiś naukowiec jest, no wszyscy się tak zaczęli odsuwać, bo nikt nie chce mieć do czynienia z takim, no. Te staczanie się, to właśnie jest przez alkohol, bo on dla mnie był ważniejszy niż wszystko. Nigdy się nie ożeniłem, bo nie miałem takiej potrzeby, ja nie chciałem po prostu. Po co mi to? Nie, ja byłem ciekawy ludzi. Zawsze lubiłem być na rauszu i wtedy lubiłem rozmawiać na różne dziwne tematy. Czasem jak lądowałem gdzieś w jakichś dziwnych miejscach albo w ogóle z urwanym filmem albo coś takiego, bo to takie się życie prowadziło. Dla mnie czas i przestrzeń nie istniały w ogóle. Ja nie wiedziałem czasem, czy to jest poniedziałek, czy to jest wtorek, albo czy to jest wieczór, czy to jest ranek.
To było trzeba nastawić zawsze tak na oko. No i leci. Mamy pan krem. Mamy
Puri. Mama, ja je pamiętam, całe życie była chora praktycznie i ona wymagała zawsze opieki. Jak ja miałem jakieś 11-12 lat, mama już w ogóle nie chodziła praktycznie. Miała bardzo poważne nawroty, stwardnienia rozsianego. Ojciec to wszystko przejął. No, za dużo obowiązków wziął na siebie po prostu. No i to tak też, że mnie gdzieś tam... No, silnej ręki nie było. Ja poszedłem siedzieć w pierwszy raz w 89. I to się zaczęło, bo tak wyszedłem, znów parę dni i znowu siedziałem. I tak z takimi przerwami odsiedziałem 11 lat. W 93 byłem na Hetmańskiej, tutaj zresztą nie dostałem telegram, że ojciec nie żyje, przyjechałem na pogrzeb. Taki pijany przyjechałem, że ledwo tam w ogóle mało do tej mogiły razem z trumną nie wpadłem, bo to tak... Nie było to dla mnie jakieś ważne wydarzenie. Później jeszcze gorzej było z mamą, bo jak mama zmarła, to w ogóle nie przyjechałem na pogrzeb. Ja prowadziłem dom otwarty, bo brat mnie się bał. No, jak się nie bać? W pijanym widzie, takim po prostu, kiedy, no nie wiem, jakim miałem delirium czy coś, to wziąłem dezodorant i zapalniczkę i tak poleciałem po firankach. To dobrze, że wszyscy pouciekali, bo bym tam, nie wiem, spalił całe towarzystwo. Dostałem za to tak, no 3 lata. A tak to się zawsze za złodziejstwo, za jakieś wyłudzenie, za jakieś po prostu przywłaszczenie. Pamiętam takiego człowieka, którego ja kiedyś na wakacjach pracowałem na fermie. No, ja ich strasznie okradłem kiedyś. Ja byłem taki grzeczny, ja tam do nich chodziłem do pracy, ja im tam pomagałem, ale ja tak kasę wynosiłem stamtąd, że szok. Ja ich na lata 80. to okradłem może na jakieś 100 tysięcy, może coś koło tego. Ja się nie zhańbiłem pracą, nie. Absolutnie. To ja miałem szacunek do pracy. Praca mogła sobie poczekać. Ja nie byłem nawet zarejestrowany jako bezrobotny. Ja nie miałem nawet dowodu osobistego. Ja chciałem być takim outsiderem, żeby był dostęp do alkoholu. Miałem piękny dom, sad i ogródki. I to było ojca oczko w głowie. I on to sam własnoręcznie zresztą zbudował. I dewastowałem to mieszkanie. Sprowadzałem możliwie najgorszych, kogo tylko tam, no. I to jeszcze z Polski, bo przyjeżdżali z Jarocina czasem. Jeszcze ich gdzieś tam znajdy. Takie, a u mnie w każdym pokoju można było sobie iść tam, aby tylko było co wypić. I robiliśmy sobie balangi na podwórku, ogniska, a ja mieszkałem przy samym kościele. No, jak Wielki Piątek, albo po prostu tam jakaś msza, a tutaj nagle kolumny, jakieś wrzaski, jakieś krzyki, butelki latają i w ogóle. Także ja zostałem wyklęty, przeklęty przez Michałowę. Ja byłem tam podejrzewany o to, że ja tam byłem hieną cmentarną, że ja po prostu byłem zboczeńcem najgorszym, homoseksualistą, pedofilem, jakimś po prostu... Wszystko, co tylko najgorsze jakieś można by było wymyśleć, no to do mnie pasowało to, no bo ja z takim towarzystwem przebywałem. Sąsiedzi to i tak niech się cieszą, że szyby wszystkie mieli, albo że nikogo nie spaliłem, albo tam nikomu nie zrobiłem jakiejś krzywdy. To trzeba się iść do łazienki, czy do kuchni idziemy? Na obiadek. No, powoli. Wstanie, babcia?
Ja już tam wstanę.
Już musiałem się ewakuować do Białegostoku, bo już naprawdę mi się grunt palił. A znam tu wszystkie możliwe, takie jakieś w śmietnikach, na klatkach, w parku, na działkach. Znam tych wszystkich ludzi. Już setki z nich nie żyją. To byli moi kumple, koledzy, którzy mi pokazywali, jak właściwie się zachowywać, jak żyć, tak, no bo to też się trzeba nauczyć. Chociaż nasz Białystok to jest naprawdę dla bezdomnych, to jest miasto wspaniałe. Rano mogłem iść do sióstr, których sobie mogłem wybrać, czy na Poleski, albo na Dojlidy, do prawosławnych jechałem, czy do Caritasu. Dziesiątki miejsc w Białymstoku jest, gdzie bezdomnego z otwartymi ramionami się przyjmuje i zawsze mu się coś daje, bo tak się później wyspecjalizowałem, że ja chodziłem tylko w białych koszulach, w lepszych spodniach, po to, żeby ludzi zaczepiać na ulicy i wyłudzać. Nie starałem się tak być strasznie zapitym, żeby no, też nie odstraszać. I ja przez pewien czas to sobie z tego nieźle żyłem. Znaczy, no, jeżeli się nie wydaje na mieszkanie, na jedzenie, na ubranie, na nie ma się żadnych opłat, żadnych jakichś wydatków, to ile pieniędzy w ogóle do życia potrzeba? Dla mnie potrzeba było dziennie 5 zł. Na denaturach mi tylko było potrzebne. Ja byłem w Choroszczy chyba z 5 razy. Na terapiach. Ja nie jestem zwolennikiem AA. Oni to całą ideologię budują na podstawie alkoholu. Tylko proszę sobie wyobrazić, że samo niepicie Nawet jeżeli ja zrobię sobie wszywkę, jeśli ja będę pił antylkol, poddam się setkom psychoterapii, to ja będę wrakiem człowieka i tak, ponieważ ja będę robił wszystko inne. Ja rozmawiałem z chłopakami, z ich dziewczynami, z żonami, to one mówiły, że one wolały, jak on pił, bo był przewidywalny. A jeżeli on przestał pić, to on, brak tego alkoholu to po prostu zupełnie demoralizował go i on wtedy szukał innego i bił i po prostu był nieobliczalny. Ale co z tego, że on podniesie rękę na AA, powie, ja, Franek, alkoholik, 5 lat nie piję, wszyscy mu brawo biją, to nie ma szczęścia w tym. Co z tego, że ja przestanę pić, jak się będę palił, będę kłamał, będę bił żonę, będę maltretował dzieci, ale nie będę pił. W społeczeństwie oczywiście będę, był alkoholikiem, prawda, on skończył terapię, to czemu pomóc, to teraz jest porządny człowiek, a to jest jeszcze gorszy psychol niż był, bo mu zabrali alkohol, nic mu w zamian nie dali. Jedynym ratunkiem jest Bóg. Ja krążyłem koło filharmonii tu w Białymstoku. Chciałem jakieś pieniądze, czy po prostu jakiś, nie wiem, może rozbój, może coś takiego, nie wiem, to była improwizacja. I zauważyłem takiego gościa, który stał tak z boku trochę, coś tamtego. I tak podchodzę do niego i bardzo potrzebuję parę groszy, bo wyszedłem, mówię, z wytrzeźwiałki i tu mam... Dążyłem do tego, żeby wyjął kasę. Proszę bardzo, mówi do mnie, ale ja w tej chwili nie mam czasu. Proszę pana, tutaj jest w filharmonii taki występ TGD. Jest taki zespół, trzecia godzina dnia, to jest wstęp wolny, proszę tam wejść ze mną i obejrzymy, to jest mój ulubiony zespół, a ja później pana zaproszę na obiad, do siebie, do domu. Mnie to całkowicie zbiło z pantoły, teraz później wiem, że ja spotkałem anioła po prostu na swojej drodze. Idzie babcia do kuchni, tak? Tu zostawi babcia chodzić przecież.
To teraz zmierzymy cukier, proszę.
Babcia łukuje się w palec, tak jak zawsze. No. W ten może dzisiaj. No. I zapłakałem nad sobą. I wiedziałem, że nie ma dla mnie ratunku, ale powiedziałem, Panie Boże, ratuj mnie po prostu, niech będzie wola Twoja.
My po prostu marnujemy życie na wiarę taką jakąś płytką, bo my wierzymy, że tu jest tylko całe nasze życie, to jest na ziemi. Tych 20 lat jesteśmy piękni, młodzi, później 30, 40, to już zaczynamy, prawda, się dorabiamy czegoś i już się starzejemy, jest 50, 60, już jesteśmy do niczego, no i trzeba umierać i co, no i trzeba wykorzystać ten czas szybko, bo już później te nas robaki zjedzą tylko po prostu. I a wiara to jest po prostu, to jest łaska, którą Bóg daje człowiekowi na wieczność. I tu jest coś, że tu jest dopiero początek życia. To był ten taki czas, kiedy ze mnie to takie jakieś tąpnięcie nastąpiło, nie wiem jak to nazwać dokładnie, ale to po prostu trudno, ja się wzruszam w tej chwili, bo to taki, wtedy to było w ogóle inaczej, wtedy to ja w ogóle byłem, pomimo, że po takich przejściach i jak to się mówi, facet solidnej postury i w ogóle, to tam też byłem jak dziecko, taki zupełnie, rozwaliło mnie to po prostu, mówiąc tak kolokwialnie. Ci ludzie nie pytali mnie, kogo ja zabiłem, czy ja kogo okradłem, albo kogo zgwałciłem, albo jak ja jestem wstrętny, że ode mnie śmierdzi, czy to tylko oni byli szczęśliwi, że ja przyszedłem, że ja chcę żyć inaczej. Ja miałem gdzieś w sercu taką potrzebę Boga. Jakiego ja go miałem, to nie wiem. To tylko dzięki Bogu, że po prostu ja żyję. Dużo moich kolegów nie żyje w ogóle. Także ja wiem, że to jest Bóg. On wiedział, że ja po prostu się nawrócę. To były takie promyki. To były takie promyki, ale które mnie tylko ugruntowywały. Zacząłem poznawać ludzi, chodzić na nabożeństwa. Mi się otworzyły oczy na pewne dogmaty, na pewne rzeczy. Naprawdę mi nikt z rodziny tak nie pomógł. Dla mnie rodzina to zawsze, jaki ty jesteś, ty się musisz najpierw naprawić, później będziesz z nami gadał. A oni nie, oni mnie przyjęli takim, jakim jestem. Przygotowali mi pokój, pracę, jedzenie, wszystko.
Dzisiaj będzie kapustka kiszona i ten sosik. I kupiłem kotlety.
Ja wtedy chorowałam mocno, nie miałam opieki tak i to. A on powiedział, że on mi pomoże. No i raz przyszedł, drugi raz przyszedł, a on tam sobie popijał. To ja mu zaczęłam ten alkohol chować. Ale nic się nie działo. Pomagał mi, opiekował się.
Tu trzeba wrócić do tego kolegi mojego, Tomka. ten, którego ja wtedy spotkałem przy filharmonii. No i on tak do mnie mówił, to ja mam taką starszą panią. I nie miał czasu czasem takich różnych sprawunków. To ja kupowałem czy coś i przynosiłem pod drzwi. Tylko on powiedział, żebym nie wchodził, nie tego, nie, bo on znał moją przeszłość. On bardzo chciał babci ochronić przed wpływem złym takich, no, rzezimieszków. Ale raz, niestety, to jest właśnie palec Boży właśnie w tym, że poprosił mnie, abym odebrał wyniki lekarskie. No ale, że no, przecież pod drzwiami nie zostawię czy coś takiego, no to daj dla tej pani. Babcia otwiera tego, no i chciała mnie po prostu zaprosić do siebie tutaj, taką usień, żeby porozmawiać. No jak to starsza osoba ma ciekawa świata.
Nie miałam obaw, bo ja w ogóle miałam tyle takich sytuacji, że tylko Bogu zawdzięczałam, że jeszcze żyję dalej. Ja nie mam już nikogo z rodziny. Teraz mieszkamy tu razem, ja w jednym pokoju, on w drugim. To tylko Darek. Przecież ja bez niego to... On jest w tej chwili moim opiekunem, no. Ja widziałam, co się z nim dzieje. Ja już sobie zdawałam sprawę. Przecież no, nie jestem niepełnosprawna, tak? Ciągle choruję, ciągle trzeba badania robić. To wszystko on. No mógłby tak wiedzieć na to wszystko i powiedzieć, co to. Ale jednak on został. Ja czuję się naprawdę tu bezpieczna. Gdyby nie on, to ja już bym dawno nie żyła. Naprawdę mam za co Bogu dziękować.
Kotka grzeczna była dzisiaj?
Kotka? No widziałeś, jak panią powitała.
No to świetnie. Miłość ma różne oblicza. Ja myślę, że to najłatwiej jest, kiedy się jest takim, no, to można powiedzieć, zdrowym egoistą, czyli ja muszę mieć wspaniałą żonę, ja muszę mieć wspaniałe dzieci, ja muszę mieć wspaniały dom, ja muszę być najlepszy, ja muszę osiągnąć sukces. I to wszystko jest takie, to jest bardzo pozytywne, no bo na tym świat polega, prawda? I ja tego nie neguję tego. Z tym, że ja teraz wiem, że jest czas siania, jest czas wzrostu, jest czas zbierania. Trudno by było ryzykować takie stwierdzenie, że ja będę chciał coś nadrobić albo po prostu zacząć takie życie. Ja nie widzę, że jestem jakimś gorszy, niespełniony, dlatego że ktoś nawet tak gdzieś tak ktoś powiedział, że człowiek jest tyle warty, ile może dać drugiemu człowiekowi, a skoro mam tą drugą szansę, to ja doskonale wiem, że to jest wola Boża, bo to już trwa jednak prawie 10 lat i my cały czas jesteśmy tacy wobec siebie fajnie. To nie jest tak, że ja się męczę albo że babcia się męczy. Babci w pewnym sensie widzę tak jak mamę swoją, której no nie dałem żadnego synowskiego uczucia. Bardzo się dziwią ludzie. W Michałowie strasznie nagrabiłem sobie. Ja tam pojechałem po prostu powiedzieć o sobie. Poprzepraszać ludzi. To było w takim miejscu w kinie Czajka. Tam mój tato wyświetlał filmy. Tyle lat. A później właśnie ja tam stałem i patrzyłem w tym okienko, jak się filmy wyświetla i tak jakbym właśnie ojca widział. A tam byli moi nauczyciele, bo sporo osób przyszło. I ja właśnie mówiłem. Mówiłem, że zmieniłem swoje życie, że chciałem wszystkich przeprosić. To taka reakcja była spazmatyczna dosyć tam, no. I bardzo taka dziwna. Dziwili się ludzie bardzo. To nie jest to, że ja teraz się czuję już taki spełniony i już jestem taki wniebowzięty i w ogóle. Człowiek ma różne pokusy, człowiek ma różne ciągotki. Ja cały czas rozmawiam z Bogiem. Nie wyobrażam sobie, żebym miał popełniać jakieś przestępstwo czy coś takiego i chodzić do kościoła. Czy nie wiem, opiekować się, bo to był dysonans. To nie może tak być.
To zobacz, pójdziemy na spacerek, tak?
No, weźmiemy tą kurtkę. O. Weźmiemy kurtkę i apaszkę. Chyba tą z czerwonym. Ktoś by powiedział, a co on wygaduje? No, siedzi tutaj tego ze starą babką i tam ma, i sprząta i nie ma jakiejś tam, nie ma fortuny. To on musi mieć coś nie tak pod sufitem. Ale to jest inna jakość szczęścia, naprawdę. To jest ten taki pokój ducha. To ja jestem szczęśliwy, bo mogę dać szczęście innym też. Bo mam babcię, która jest zadowolona. Moja rodzina trochę się do mnie przekonuje. Ile mam lat? 45. To dużo z tych lat jest niepotrzebnych. Najfajniejsze jest to, że nie trzeba nic z sobą prezentować, nic z sobą robić, żeby po prostu w każdej chwili, momencie swojego życia podjąć decyzję, że jak ja jestem tym takim najgorszym pijakiem, w najgorszym stanie, to wcale to nie jest już za późno.
Był to reportaż Katarzyny Kozłowskiej Jakość szczęścia.